Będziemy czytać list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12, wersety od 3 do 8. 12 rozdział listu do Rzymian, czytam od wersetu 3 do 8. A powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto kazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Panie Boże, proszę Cię, abyś błogosławił to rozważanie słowa, Ojcze, i by Boże, Twój Święty Duch dzisiaj sam pracował w sercach naszych, którzy jesteśmy tutaj, Panie, dając nam powołanie, dając nam takie pragnienie, by być użytecznym w Twoim Kościele, Panie, by być osobą, która wydaje owoc, przynosi, Panie, dobry plon, którą Ty możesz wziąć i postawić w tym miejscu, w którym przeznaczyłeś. Panie, byśmy szli i owoc wydawali, bo tak jest nasze przeznaczenie, nasze powołanie w Jezusie Chrystusie. Niech Twój Święty Duch będzie naszym nauczycielem i przewodnikiem dla każdego. Amen. Amen. Pozwólcie, że najpierw kilka ważnych słów, które pojawiają się w wersecie 3. Pierwsze ważne słowo to każdemu. Apostoł Paweł mówi, powiadam bowiem każdemu spośród was. Przecież dobrze o tym wiemy, że Słowo Boże jest skierowane do każdej osoby. Całe Pismo Święte, które Bóg dał, jest skierowane do wszystkich ludzi. I każdy powinien kiedyś w swoim życiu to Słowo zacząć czytać i usłyszeć, co Bóg ma właśnie Tobie, osobiście, personalnie Tobie do powiedzenia. Możesz to usłyszeć poprzez Boże Słowo. Ale tutaj apostoł Paweł robi podkreślenie. Jeszcze raz, wiedząc, mimo tego, że wie, że Słowo Boże jest skierowane do ludzi, do wszystkich ludzi, jeszcze raz podkreślam, mówię bowiem każdemu spośród was. Tak jakby chciał dzisiaj powiedzieć, to jest dla ciebie. Ja bym dzisiaj powiedział to w ten sposób, to jest dla każdego, kto jest na tej sali. Każdemu spośród was, razem w grupie i każdemu z was osobno, poprzez łaskę, chcę coś ważnego powiedzieć. Więc pomyśl, że dzisiaj jesteś tym, do którego Bóg chce przemówić na podstawie tego słowa. Drugi ważny wyraz, na który chcę zwrócić uwagę, który występuje w wersecie 3, to jest wyraz umiarem. Umiar. Aby myślał z umiarem. Tutaj akurat w tym kontekście jest mowa o myśleniu z umiarem. Myśleniu o sobie z umiarem. Ale generalnie umiar w życiu jest oznaką dojrzałości. To ludzie, którzy popadają w skrajności, którzy popadają, no można powiedzieć, w jakieś rodzaje zejścia z tej prostej drogi, to jest właśnie oznaką niedojrzałości. Natomiast umiar jest oznaką dojrzałości. I ten umiar jest bardzo taki dobry w życiu, jest potrzebny w życiu. Umiar w jedzeniu na przykład. Każda skrajność jest zła. I niedojadanie jest złe i przejadanie się też jest złe umiar. I ten umiar w różnych dziedzinach występuje. Nawet trzeba mieć umiar w odpoczywaniu. Trzeba mieć nawet umiar w pracowaniu. Bo można całe swoje życie przepracować i przejść na emeryturę i szybko umrzeć. No, ci nie nacieszyć tym, że się przeszło na emeryturę. I tu apostoł Paweł mówi o umiarze w myśleniu, ale o umiarze w myśleniu o sobie. I też w myśleniu o nas samych występują skrajności. Bo możemy myśleć w ten sposób, że jestem do niczego się nie nadaję, Nie mam żadnych zdolności, nie potrafię stanąć przed ludźmi, nie potrafię nic powiedzieć. Tak naprawdę nikomu nie jestem potrzebny, jestem zużyty. Gdzieś nadaje się na półkę. Można w ten sposób myśleć o sobie. I to jest skrajne myślenie. Złe myślenie. I drugie myślenie może być takie, że jestem absolutnie fantastyczny, wyjątkowy. Że bez mnie to by ten Kościół w ogóle nie istniał. Może być druga skrajność w myśleniu, że wszystko by się na pewno rozsypało, zawaliło. I to jest druga skrajność w myśleniu. Myślenie z umiarem, o sobie. Tu nie jest mowa o myśleniu o innych, tylko o sobie. Myślę, że jestem Bożym dzieckiem, wiem, że jestem Bożym dzieckiem. Wiem, że Bóg mnie zbawił, oczyścił, umieścił mnie w swoim kościele. Dał mi służbę, dał mi powołanie i myślenie, że mogę to wypełnić tylko z Chrystusem. Potrzebuję Chrystusa. Bez Niego tego nie zrobię. Bez Niego nie zrobię tego dobrze. W ogóle tego nie zrobię. A więc wiem, kim jestem w Chrystusie i wiem, jak jestem zależny od Chrystusa. To jest myślenie z umiarem. A skrajności trzeba odrzucać, bo nas prowadzą w złą stronę. I dalej apostoł Paweł robi właśnie takie wprowadzenie. Mówi do każdego, mówi, aby wszyscy myśleli z umiarem i dalej pojawia się to, co tak bardzo często pojawia się w naszym zborze w ostatnim czasie, mianowicie nauczanie o tym, że Kościół jest ciałem. Specjalnie zrobiłem to wprowadzenie, żeby coś ważnego powiedzieć. Powiedziałem, wiemy o tym, że Kościół jest ciałem i już chyba mamy tą doktrynę, to nauczanie już przetrawione w naszym zborze. Nie chciałbym kolejny raz opowiadać, jak funkcjonują członki w ciele. To już dokładnie wiemy. Myślę, że nastał czas praktyki. Wiecie, nastał czas, abyśmy tą prawdę o tym, że jesteśmy ciałem i funkcjonujemy jako Kościół, jako ciało, zaczęli praktykować coraz lepiej. A więc od nauczania przejść do praktykowania. To jest bardzo trudny moment, trudne przejście. To jest takie trudne przejście, jak ktoś, gdy kończy studia i nagle musi iść do pracy i nagle się okazuje, jak trudny to jest moment w życiu człowieka. Tak samo w życiu Kościoła, w życiu też pojedynczej osoby, też to nie jest łatwe, kiedy o czymś słyszymy i kiwamy głową i mówimy tak, zgadzam się z tym, to jest takie fajne, piękne, zgadzam się z tym, że Kościół jest ciałem, że jestem członkiem w tym ciele, a teraz muszę przejść dalej, muszę przejść do praktykowania. I to, co jest ważne, to mianowicie to myślenie z umiarem o sobie, to myślenie z umiarem, to prawidłowe myślenie o sobie daje nam możliwość prawidłowego funkcjonowania w ramach Kościoła, w ramach ciała. Prawidłowo myślący członek o sobie może prawidłowo funkcjonować w ramach Kościoła. A więc ani nie mam poczucia, że jestem wielkie zero, ani nie mam poczucia, że jestem kimś wyjątkowym, ale rozumiem łaskę Bożą w Jezusie Chrystusie. Wiem, kim Chrystus uczynił mnie, że wyrwał mnie z błota, grzechu, ciemności, śmierci. Dał mi miejsce w Jego Kościele, w Jego ciele i uznalnia mnie i wyposaża mnie, abym mu mógł służyć. Ale też w tej służbie jestem cały czas od Niego zależny. I jesteśmy na takim etapie, że zadajemy sobie pytanie, czy ja stawiam wam to pytanie, czy może sami sobie stawiamy to pytanie, jakie jest moje miejsce w tym Kościele? Jaka jest moja służba? Jakie jest moje zadanie, które Bóg wyznaczył mi, bo przecież uczynił mnie częścią swojego ciała, a każdy tam ma jakąś funkcję do wykonania. I niektórzy z nas może to wiedzą lepiej, inni wiedzą gorzej, a inni może w ogóle tego nie wiedzą. A może nawet się tak do głębi na tym nie zastanawiają. Po prostu no są i dzięki Bogu, że są, dzięki Bogu, że jesteście. Ale jak powiedziałem, może od teorii dobrze jest przejść do praktyki, przejść dalej. Co ja ten jeden z członków tego ciała, jakie jest moje przeznaczenie, jakie jest moje powołanie. I postaram się wam troszeczkę ułatwić odpowiedź. A będę ułatwiał odpowiedź w ten sposób, że przyglądnę się Bożemu Słowu, które mówi o darach w Kościele, o powołaniach, o służbach. Właśnie na podstawie tego fragmentu, List do Rzymian, 12 rozdział, i omówię te rzeczy, które apostoł Paweł właśnie wymienia w kontekście ciała Chrystusowego i mówi, jakie otrzymaliśmy obdarowanie, jakie ktoś otrzymał obdarowanie i jak może służyć. Posłuchajmy przez chwileczkę. I mówi od 6 wersetu, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. A więc to jest łaska. To jest coś, co pochodzi od Boga, to jest coś, co dał nam Bóg. Udzielił nam ten Bóg i to jest różne w stosunku do różnych osób. I pierwsze pojawia się, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Dar prorokowania obejmuje sny, ale od Boga. Nie sny, to jest ważne, sny od Boga. Obejmuje widzenia, ale od Boga. Obejmuje słowo, ale od Boga. To, co przychodzi od Boga. I są osoby, są ludzie, których Bóg do tego uzdolnił, do tego wyposażył. Dał im ten rodzaj obdarowania, że Bóg przemawia do nich, a ich zadaniem jest pokornie to ziarno przynieść do Kościoła. Przynieść to ziarno Kościoła i złożyć Kościołowi, dać, usłużyć tym ziarnem Kościołowi. I pozwólcie, żeby jakoś to zilustrować, to chcę się z wami podzielić pewną wizją, która miała miejsce na nabożeństwie. Ja wiem, że wielu z was nie było na tym nabożeństwie, bo to było nabożeństwo sobotnie 2 tygodnie temu. I ja sobie pozwolę ją odczytać, bo uważam, że jest to cenne, co zostało objawione, powiedziane. Była to chwila modlitwy o rodziny i Bóg dał taką wizję. Była wizja ludzie schodzący z góry. Więc spróbujmy sobie to wyobrazić. Ludzie schodzący z góry. Jest jakieś zbocze górskie i tam są ludzie. Może jesteśmy my tam, ja też tam jestem i schodzimy z tej góry. Ale schodzimy z tanimi, plastikowymi, zepsutymi, starymi rzeczami, które do nas należą. A więc schodzimy obciążeni, mając ze sobą stare, zepsute, plastikowe rzeczy. Byliśmy rozdzieleni na obozy na tej górze i zaczęli schodzić w dół, poruszać się w kierunku rzeki, która na dole płynęła. W szczególności była kobieta, która obozowała sama, ale kiedy zeszła nad rzekę, jej rodzina dołączyła do niej. Później wszyscy weszli do rzeki. Woda obmyła ich i zabrała te stare plastikowe rzeczy, które nieśli. Woda to zabrała i woda to, no można powiedzieć, porwała. I zrozumienie, które przychodzi odnośnie tej wizji. Ludzie muszą, to jest nie moja interpretacja, jeden z braci, który to mówił, ludzie muszą porzucić stare pomysły, narzekania, krytykę, zazdrość itp. I przyjść tam, gdzie Duch Święty weźmie i ich poprowadzi. Robiąc to, pomoże pozbyć się starych rzeczy, a szczególnie pomoże jednej kobiecie w Kościele, która potrzebuje pomocy w kwestii własnej rodziny. Jako zbór jeszcze mamy wiele rzeczy, które są plastikowym chrześcijaństwem. Plastikowe. Ładnie wyglądają, bo zabawki plastikowe może ładnie wyglądają, ale w kontekście Bożego Królestwa one są mało wartościowe, wręcz bezwartościowe. I trzeba tych zabawek się pozbyć, tych tanich, plastikowych rzeczy na rzecz czegoś, co jest trwałe, co jest Boże, co jest mocne i silne. Ale żeby się tego pozbyć, to trzeba razem wejść do rzeki. Trzeba przyjść nad rzekę i razem do rzeki wejść, by ten nurt Ducha Świętego mógł nas od tego oddzielić, mógł to porwać i uczynić nasze życie głębszym, mocniejszym w naszym Panu, mocniejszym w Bogu. I to jest dar prorokowania. To jest przynoszone do Kościoła po to, by pomóc Kościołowi, by zachęcić, by zmotywować, by wskazać jakiś kierunek, czy dla naszego osobistego życia, czy dla życia zboru. żebyśmy mogli przybliżyć się jeszcze bliżej Pana naszego i lepiej Mu służyć. Bo przecież chcemy Mu lepiej służyć, czyż nie? Czy już jesteśmy zadowoleni ze zboru, który mamy? Ja mógłbym powiedzieć, mamy piękny zbór. Cieszą mnie słowa, a szczególnie słowa starszych osób, bo słowa starszych osób dla mnie są zawsze wielkim komplementem, jeżeli są komplementem, to są już wielkim. Starsze osoby mają taki szerszy ogląd i na przykład jedna ze starszych osób powiedziała mi w zborze, że bardzo dobrze się tu czuje, że jest jasno, ciepło i zawsze posprzątane. I uznałem to za wielki komplement. Drodzy, jak powiedziałem, my jesteśmy ciągle na początku drogi. W pracy, w służbie. Dar prorokowania skupia naszą uwagę na rzeczach duchowych, na rzeczach ważnych. Wydziera z naszego życia to, co plastikowe, i prowadzi nas do głębszego chrześcijaństwa. A następnie apostoł Paweł mówi, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Po darze prorokowania pojawia się posługiwanie i tam jest greckie słowo diakonia użyte. Jeśli diakonia, to w diakonii. A więc obok daru prorokowania stoi dar diakonii. Gdybyśmy mieli przybliżyć sobie, na czym polegał ten dar diakonii w Kościele, no to musielibyśmy przejść do Dziejów Apostolskich, do 6 rozdziału i tam znajdujemy pierwszy Kościół, który miał więcej pracy niż my mamy do wykonania, dlatego że musieli żywić wszystkie osoby, które były w Kościele. Pierwszy Kościół w Jerozolimie musiał wyżywić wszystkich potrzebujących, bo oni przyjechali z całej Judei, Samarii, z różnych rejonów, gdzie mieszkali, sprzedali tam swoje domy i przyjechali do Jerozolimy, stworzyli wielką społeczność i codziennie musiała kuchnia działać. Pomyślmy sobie, to było 3000, później 6000 ludzi i oni musieli mieć obiad ugotowany wszyscy. Tak działał pierwszy Kościół Jerozolimski. Wiecie, ile pracy tam było do zrobienia? Właśnie i tam była diakonia. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów. Heleniści to byli Żydzi, którzy mówili po grecku, a więc mieszkali poza Judeą, mieszkali poza Jerozolimą i mieszkali jak gdyby w diasporze, czyli poza tą ziemią izraelską i mówili po grecku. Przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu, a więc powstało szemranie, że nie wszyscy dostają równą porcję zupy. Albo, że jeden ma więcej mięsa, a drugi ma mniej mięsa w zupie. Wtedy 12 zławszy wszystkich uczniów rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. I to była diakonia, to słowo występuje, usługiwanie, diakonia. Oni usługiwali właśnie w sposób praktyczny. I chcę zwrócić uwagę wam na jedną rzecz, że w liście do Rzymian obok prorokowania stoi na drugim miejscu diakonia. Z jednej strony coś byśmy powiedzieli tak bardzo duchowego, sny, widzenia, o, to coś dla mnie, to coś takiego ekstra, super. A obok stoi gotowanie zupy. Jako służba. Jako usługiwanie, jako służba. Bo też taka jest służba w Kościele. Może wam podam taki praktyczny przykład. To, żebym ja tutaj stał i żebyście mnie słyszeli, to kilka osób teraz musi pracować na sali. Oni już tu byli wcześniej. Nie wiem, czy wiemy, ale żeby nabożeństwo mogło prawidłowo funkcjonować, to jest potrzebne 6 osób w diakonii. Bo 8:45 ktoś otworzył kaplicę. Tak. Pomyśl sobie, ktoś o 8:45 musiał otworzyć kaplicę, bo o 9:00 przyjeżdża moja mama. Już. Już musi być otwarte od 8:45. Niektóre osoby są już o 9:00. A pamiętam, jak ja przyjechałem kiedyś do pewnego zboru, byłem zaproszonym gościem. Przyjechałem do zboru tak po 9:00, no bo to było, wjechałem z Krakowa, więc nie mogłem wyliczyć dokładnie i stałem chyba z pół godziny pod drzwiami. Byłem pierwszy. bo przyjechałem z Krakowa. A oni mieszkali tam blisko, no to przyszli za 10 sobie, nie? No ja sobie stałem. A miałem czas pomodlić się. To było ładne. Co prawda była zima, no ale trudno. Ja nie chcę, żebyście stali pod drzwiami, gdy przyjdziecie i chodzili sobie tutaj po placu przy poczcie. Chcę, żebyście weszli o 9:00, więc musi ktoś o 8:45 otworzyć kaplicę. Później ktoś musi siedzieć tam przy mikserze, może i dwie osoby. Ktoś musi mi baterię tu włożyć, żeby mnie zaczęło strzelać w czasie kazania i żebyście mnie słyszeli. No bo cóż daje moja mowa, kiedy wy mnie nie słyszycie? Na wiatr mogę mówić, samemu sobie mogę mówić, a ja sobie już wygłosiłem to kazanie. I tak dalej. Ktoś musi pieśni wyświetlić, światło mi włączyć, bo nie będę widział. I tak okulary muszę zakładać, ale przynajmniej 6 osób jest potrzebnych, żeby nabożeństwo było. A w środę 4, czyli w jednym tygodniu 10. Razy 4 tygodnie to jest 40. Jeszcze 10 osób do posprzątania kaplicy, to jest 50 osób. Miesięcznie jest potrzebnych do diakonii. To jest minimum. Pomyślmy o tym. I ktoś może powiedzieć, że nie ma miejsca dla niego w gospodzie, tak? Jest miejsce w gospodzie. Bracie, siostro, jest bardzo dużo miejsca. A kawiarenkę to już zostawiam młodzieży, że sobie zrobili. Niech sobie wymyślą, jaką tapetę chcą mieć na ścianie. Niech sobie zrobią. My im pomożemy. Dalej. Apostoł Paweł mówi o darze prorokowania, później mówi o diakonii, a później mówi o nauczaniu, nauczanie. Można powiedzieć, no jak dar nauczania? No to jest pastor, on ma dar nauczania. Prawda. List do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset mówi, że są apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i są nauczyciele. Ale to nie jest jedyny fragment, który mówi o nauczycielach. Ja teraz do was mówię, przekazuję Boże Słowo. Można powiedzieć, nauczam, próbuję przybliżyć wam Boże Słowo. Mam nadzieję, że wam je rozjaśniam, a nie zaciemniam. Bo w nauczaniu chodzi o to, żeby było jaśniej, a nie ciemniej. Ale równolegle obok mnie, przynajmniej ja widzę, bo tam widzę, że jakieś dziecko, głowa mu wystaje przez okno. Ono też jest tam nauczane. Tam poszli nauczyciele. No, teraz się oglądacie do tyłu. Tak, zaczniecie machać zaraz. Hello. Nie róbcie tego. Drodzy, ale tam też jest nauczanie. Tam też są nauczyciele. Uczą dzieci. Może nie stają za kazalnicą. Nie każdy ma ten przywilej, by stanąć za kazalnicą. Bo tu jest jeszcze coś jeszcze oprócz tego, że się ma dar nauczania. Ale czy to tylko tyle? Przeczytajmy Kolosan 3,16. Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. No to już jest do wszystkich, tak? Do mnie i do was wszystkich. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości, i co to jest powiedziane, nauczajcie i napominajcie jedni drugich. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Jest wiele poziomów nauczania w Kościele. Jest nauczanie z kazalnicy, jest nauczanie w szkole niedzielnej, jest nauczanie jedni drugich. I jeżeli ktoś z nas posiada zdolność wyjaśnienia Pisma Świętego, a ja znam ludzi, którzy nigdy nie stali za kazalnicą tu w niedzielę i potrafią pięknie Słowo Boże tłumaczyć, aż przyjemnie sobie siąść i z nim przy stoliku i porozmawiać tak w cztery oczy, niech się podzieli swoim zrozumieniem słowa. To też jest nauczanie. I nie wiem, czy wiecie, ale więcej nauczania wy przekazujecie w ciągu tygodnia niż ja w niedzielę. Ważne, żeby to było dobre nauczanie. Tak jak w moim przypadku jest ważne, żebym to, co mówił, było biblijne. Tak i w przypadku osób, które nauczają tak jedni drugich, żeby to też było biblijne. I takie powołanie funkcjonuje w Kościele. Bo do Kościoła przychodzą nowe osoby i potrzebują być uczone. Ale nie tylko z kazalnicy, bo to za mało. To jest 4 kazania w miesiącu. To jest zdecydowanie za mało. Są uczone jedni drugich przez inne osoby, które posiadają w Kościele także dar nauczania. a niekoniecznie są nauczycielami takimi zborowymi, że stają za kazalnicą. To nie jest zarezerwowane tylko do tego miejsca. A więc zastanów się, pomyśl, może dar nauczania jest w twoim życiu i przychodzą nowe osoby do kościoła i trzeba im wyjaśnić Słowo Boże. Ty to możesz zrobić. Ty możesz im to powiedzieć. Ty możesz im wytłumaczyć te fragmenty Pisma Świętego. Możesz ich nauczać Bożego Słowa. Dalej apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi napominanie, tak? List do Rzymian, 12 rozdział, po nauczaniu idzie, jeśli kto napomina, to w napominaniu. No, ale tam jest greckie słowo użyte parakalon. I to słowo znaczy wcale nie napominać, ale znaczy zachęcać. Nasza Biblia, ta warszawska Biblia, którą my się posługujemy, właśnie do słowa parakalo używa napomnienie. I w większości przypadków tłumaczy to jako napomnienie, a w większości przypadków powinno być zachęta. Powinno być zachęta w wielu przypadkach. Tak naprawdę są tylko w Nowym Testamencie trzy klasyczne fragmenty mówiące o biblijnym napominaniu. A reszta, więc tam, gdzie w większości mamy słowo napominać, powinno być słowo zachęcać. I bardzo ciekawe jest to, że my tutaj w naszym tłumaczeniu mamy, jeśli kto napomina, to w napominaniu, a w Grece jest a zachęcający. Nie tyle jest powiedziane dar zachęcania, co zachęcający. Zachęcający, niech zachęca. Zachęcający. O co chodzi? Chodzi o to, że ten dar łaski Bożej, który nam jest dany, tak jak tutaj ten dar łaski Bożej do zachęcania, tak mocno zaczyna działać w człowieku, że człowiek staje się zachęcający. Nie tyle, że ma dar do zachęcania, co on cały staje się zachęcający. Zachęcający w zachęcaniu. Więc stawiam sobie i wam pytanie, czy jestem zachęcający, czy jesteś zachęcający? To jest dar, który przenika życie człowieka i ten człowiek takim się staje. I w Kościele są potrzebni tacy ludzie, bo życie nikogo z nas nie oszczędza. Bo życie jest nikomu z nas nie słania róż i dywanów czerwonych. I gdy przychodzimy do kościoła, czy na takie nabożeństwo, czy na inne zgromadzenie jest potrzebny zachęcający. Ten brat, który tam będzie stał, ta siostra, która tam będzie stała w drzwiach i się uśmiechnie do ciebie miło i poda ci rękę i cię przytuli i będzie zachęcający. I przykład z naszego zboru, jak może działać taki dar zachęcający, taki człowiek zachęcający. Ostatnio rozmawiałem z jedną osobą z zboru. Ma trudny, naprawdę trudny czas i może się tak zdarzyć, że te różne nieszczęścia, problemy, które na nas spadają, to nie tylko parami, ale trójkami spadają na nas. I tu jest źle, i tam jest źle, i tam jest niedobrze. I taki człowiek idzie przygarbiony, ale idzie na nabożeństwo. Idzie, no bo gdzie ma pójść? No gdzie ma pójść? Jak wszystko mu spadło na plecy. Idzie na nabożeństwo, no gdzie ja mam pójść? Do kogoż, Panie, pójdę się pożalić? Pójdę się do Ciebie pożalić, bo tylko Ciebie mam. Więc idzie taki na nabożeństwo, idzie ta siostra na nabożeństwo, taka przygnieciona, spotyka ją inna siostra, tam nie wiem, w którym momencie nabożeństwa. Pyta się, co u Ciebie? No jak to, co u mnie? Jedno nieszczęście, drugie nieszczęście, trzecie nieszczęście. I ta siostra powiedziała, będę się o Ciebie modlić i będę o Ciebie pościć. I tylko tyle. I to już był szok dla tej siostry, co szła przygarbiona. Jak ktoś może o mnie pościć, jak ja sama nie potrafię pościć o siebie? O siebie ciężko jest pościć, a nie mówiąc o to, żeby pościć o inną osobę. A ktoś jej mówi, będę o ciebie się modlić i będę o ciebie pościć. I ona jest podniesiona i mówi, Kościół jest Kościołem. W Kościele znajduje ludzi, którym zależy na mnie i mój los im nie jest obojęty. I ta osoba jest zachęcona. Tak może działać dar zachęta, może działać na wiele innych sposobów. Ale jeśli masz w sobie to obdarowanie, to bądź zachęcającym. Jak powiedziałem wcześniej, jest wystarczająco dużo sytuacji, z którymi musimy się zmierzyć. I nie ma potrzeby, żebyśmy sobie jeszcze rzucali kłody pod nogi. Bo to już jest niepotrzebne. A więc, drodzy, przechodzimy dalej. Zachęcający, a dalej jest powiedziane, kto obdarowuje, to w szczerości. I tam jest słowo użyte znów dający. Tu mamy kto obdarowuje, a tam jest dający, czyli dar łaski polegający na dawaniu sprawia, że ten człowiek staje się właśnie takim darem, staje się człowiekiem dającym. I próbowałem znaleźć jakąś ilustrację, żeby wam zilustrować, kto to jest dający. I przyszła mi na myśl babcia. Bo babcia, jak przychodzi do wnuka albo do wnuczki, to nie przychodzi nigdy z pustymi rękami. No, jeżeli już nie ma nic, to zawsze jakiś cukierek się znajdzie w torebce. Zawsze, zawsze. Ale zazwyczaj jest coś więcej. Kilka batoników. Rodzice są tacy bardzo szczęśliwi. Bo babcia, kilka batoników, kilka soczków. Coś tam zawsze babcia niesie. Babcia nigdy nie idzie z pustymi rękoma. Zawsze ma torebkę i siateczkę. Jak idzie do wnuczka czy do wnuczki. A nawet jak na nabożeństwo przyjdzie, to zdąży tego wnuczka znaleźć, żeby mu wcisnąć jakiegoś batonika. Kto to jest dający? Dający to jest ten, który zawsze ma coś ze sobą. Który zawsze ma coś ze sobą. I dający, i to dotyczy szeroko, bo to dotyczy i tej kwestii materialnej, i dotyczy też kwestii duchowej. I nie wiem, czy wiecie, że w naszym zborze są zawsze bracia lub siostry, którzy idą z siatką na nabożeństwo. I nie tylko Biblię tam niosą. Ja to widzę, gdzieś stoję. Zawsze coś tutaj wyciągają, książkę i już tam komuś dający jest, daje. A inny wyciąga płytę i tam komuś, a inny wyciąga jakiegoś pendrive'a i tam komuś, co mu tam daje? Co mu daje film, żeby sobie obejrzał po nabożeństwie, jak strzelają do siebie? Nie, daje mu tam jakiś wykład, daje mu tam jakieś nauczanie, daje mu tam jakieś świadectwo. Dający. Bracia i siostry, my potrzebujemy takich babci w kościele. I takich dziadków, którzy przychodzą zawsze i mają coś. Żeby jednym drugiemu dać. Bo czasami ktoś przychodzi i ma całkowicie puste ręce. I potrzebuje, żeby ktoś mu tam coś w te ręce włożył. Więc jest dar dający. I taki człowiek, on nie może przyjść bez niczego na nabożeństwo. On zawsze coś ze sobą zabierze. Coś oczywiście dobrego, pozytywnego. Coś, czym będzie mógł usłużyć. No i dalej apostoł Paweł mówi o kolejnym darze, który występuje w kościele, w ciele Chrystusa. Przełożony, niech okaże gorliwość. O tym porozmawiamy na Radzie Starszych. Dobrze, pozwólcie, że to ominę sobie tutaj, bo to idące, to przełożone słowo znaczy idący na czele. Idący na czele ma okazać gorliwość. Ludzie muszą widzieć, że przywódca jest gorliwy, a nie taki zniechęcony, zmęczony, nic mu się nie chce, w ogóle nawet nieobecny. A więc przełożony, jak powiedziałem, o tym może porozmawiam we wtorek, mamy spotkanie rady, przełożony niech okaże gorliwość i na końcu występuje okazujący miłosierdzia, to jest greckie słowo mówiące litujący się. Więc jest też brat i siostra litujący się. I to słowo litować się odnosi się do emocji. Rzymian 12:15 mówi, weselcie się z weselącymi się i płaczcie z płaczącymi. I więc to jest takie obdarowanie, że ktoś przychodzi i ma w oczach łzy i ten litujący się, ja bym nazwał to też tak rodzinnie, dobry wujek albo dobra ciocia. A więc mamy babcię, dziadka, którzy dają i mamy dobrego wujka i dobrą ciocię, którzy zawsze przytulą. Którzy zawsze przytulą. Gdzie będziesz mógł się wypłakać i jak ty będziesz płakał, to ta osoba będzie płakać razem z tobą. Płaczcie z płaczącymi. A więc ten litujący się, który cię przygarnie, przytuli i nie będzie cię pouczał, bo i tak wiesz wszystko. W większości przypadków wiemy wszystko, tylko udajemy, że nie wiemy. Bo nam wygodniej jest nie wiedzieć. Wiemy. I w większości przypadków tak naprawdę nie potrzebujemy, żeby nas ktoś pouczał. Chociaż czasami to się przydaje, ale W większości przypadków potrzebujemy, zwłaszcza kiedy jest ciężko, żeby się znalazł litujący. I przytulił nas i popłakał z nami i nagle tak nam dobrze. Nic nam nie powiedział, nie dał nam nawet żadnego wykładu do posłuchania, a dobrze nam jest. Lepiej nam się zrobiło. I to jest rola litującego się, który daje wsparcie emocjonalne. Bo nasze emocje potrafią sparaliżować całe nasze życie. Potrafią nas zaburzyć tak, że jesteśmy niezdolni do funkcjonowania. No i litujący się daje nam to emocjonalne wsparcie. Aby wtedy, kiedy nam jest trudno, żebyśmy mogli jednak się trzymać Pana i funkcjonować w normalny sposób. Pełnić służbę i spełniać też nasze życiowe obowiązki. Więc wracam do pytania, jaka jest Twoja służba? Jakie jest Twoje powołanie? Jakie jest Twoje miejsce w ciele Chrystusa? Ono powinno być zgodne z Twoim obdarowaniem. I chcę powiedzieć tak, że nikt z nas nie posiada kompletnego, pełnego tego obdarowania, które przeczytałem. Nikt z nas nie ma wszystkiego, wszystkich 7 rzeczy. Nikt z nas. Ale wszyscy razem posiadamy wszystko. Rozumiemy to? Nikt z nas nie posiada wszystkiego, ale razem posiadamy wszystko. Wszystkie te rzeczy jako Kościół posiadamy. One są w pełni Kościołowi dane. I Kościół może dobrze funkcjonować, jeśli te wszystkie obdarowania, te służby działają. Prorokujący niech przynosi sen, niech przynosi wizję, niech przyniesie słowo od Pana. Niech to złoży przed Kościołem i powie, rozważcie to, bracia i siostry, może to jest błogosławieństwo dla Kościoła, pochylcie się nad tym. Ktoś, kto posługuje, niech będzie godzinę wcześniej. Niech przyniesie swoje ręce i niech tymi rękoma wykona te rzeczy, które są do wykonania. Nauczający niech wyjaśnia Słowo Boże tym, którzy tego potrzebują. Zachęcający niech motywuje innych do większego poświęcenia dla Pana. Dający niech przyniesie i obdarzy kogoś tym, co akurat będzie w tej chwili potrzebne. Idący na czele niech będzie gorliwy, niech pociąga innych za sobą. Litujący się niech przytuli, niech da wsparcie emocjonalne tym, którzy tego potrzebują. A więc bądź prorokującym, bądź posługującym, bądź nauczającym, bądź zachęcającym, bądź dającym i bądź litującym się, bądź zgodnie ze swoim obdarowaniem, które Bóg ci daje. I nagle zobaczysz, jak Kościół się zmienia. Jak coraz lepiej funkcjonuje. Jak nam coraz lepiej tu w Kościele. I jak lepiej ludziom, którzy tutaj przychodzą. Bo ktoś wejdzie tam, a ktoś mu poda rękę. I powie, wiesz, możesz, tu jest główna sala, bo ten człowiek jeszcze nie był. A tam jest toaleta, gdybyś przypadkiem potrzebował. I pokażę, tu możesz usiąść. Taka prosta posługa, która może mieć znaczenie. I na koniec list apostoła Pawła do Efezjan, podsumowujący to, o czym dzisiaj mówiłem. Rozdział 4, wersety 15 i 16. I znów o ciele, i znów o ciele, i znów o ciele, Kościół jako ciało i cały czas Boże Słowo nam o tym mówi. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. My byśmy chcieli tą ostatnią część wersetu, rośnie i buduje siebie samo. Ciało rośnie i buduje siebie. My byśmy chcieli, żeby ciało rosło, żeby Kościół rósł, żeby się budowało. A wcześniej jest powiedziane, że to się dzieje dlatego, że według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, zgodnego z przeznaczeniem, a to zgodność z przeznaczeniem jest zgodnością z obdarowaniem, które posiadamy. A więc zgodnie z obdarowaniem, które posiadamy, funkcjonujemy i Kościół się rozwija, i ciało rośnie, i wszyscy jesteśmy szczęśliwi i się chwalimy Chrystusem i chwalimy się Kościołem, że Bóg jest tu obecny, że Bóg tu dotyka życia, że Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy i Bóg chce cię zmienić. Kochani, powstajemy do modlitwy. Chcemy zareagować, odpowiedzieć, w jaki sposób zastanowić się nad samym sobą, nad swoim miejscem w Kościele, gdzie Bóg cię postawił, co Bóg ma dla ciebie. Jedni to wiedzą, im jest łatwiej, inni tego nie wiedzą, jest im trudniej, a inni to wiedzieli i nic. Kiedyś to robili, już nie robią. A inni bardzo by chcieli, a nie wiedzą co. To Duch Święty rozporządza naszym miejscem w ciele Chrystusa. On nam daje powołanie, wyposażenie. Ale kiedy Duch Święty pyta, kogo pośle, kto tam pójdzie, to ja i ty musimy odpowiedzieć, Panie, oto jestem. Panie, oto moje życie. To było zmarnowane życie, to było życie przegrane. Ale dzięki Tobie to życie stało się wartościowe. Teraz je weź i zrób z nim to, co chcesz, Panie. Bo wiem, że to, co zrobisz, będzie dobre dla Twojej chwały. Panie Boże, chcę błogosławić Twoje ciało w nowej hucie, Panie. Chcę błogosławić Twój Kościół, ten zbór, Panie. Dziękuję, że dałeś mi ten przywilej, abym stał przed tym zborem, abym usługiwał temu zborowi. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dałeś liczne obdarowania i powołania do tego zboru, Panie. Dziękuję Ci, że dałeś tak wiele zdolności, talentów, ale też i darów łaski. Panie Boże, może nie wszystko jeszcze jest ujawnione, może jeszcze nie wszystko, Panie, jest na wierzchu, może nie wszystko jest jeszcze takie uszlachetnione i widoczne. Panie, ale wierzę, że ogromna siła, potencjału drzemie, Panie, tutaj w Kościele, w Nowej Hucie, który Ty chcesz, Panie, uświęcić, oszlifować, a później, Panie Boże, wziąć i użyć.